Witam wszystkich serdecznie i w imieniu naszego zboru chcę przekazać pozdrowienia z Grodna. Teraz już jest wasza kolej przyjechać do nas, bo tak wymieniliśmy się, więc zapraszamy wszystkich serdecznie. No nie wszystkich, nie wszystkich naraz, po kolei. Jak już Adam powiedział, tradycyjnie mówię przed doktorem Jonesem i tradycyjnie powiem z psalmów. Ostatnio mówiłem psalm 102 był, teraz chcę trochę inny psalm dzisiaj rozważyć. Przy okazji pożyczyłem czyjeś Biblię na Bożą chwałę. Wczoraj tak, kiedy słuchałem wykładów Boba Jonesa i też po południu też te wykłady w innych tematach były dla mężczyzn, było dużo ciekawych takich wątków, które może nie dostrzegamy. Nie każdy, kiedy słyszy jakieś kazanie, jakąś prawdę ze Słowa Bożego, on też dla siebie coś odbiera, co i dla kogoś jest oczywiste. I wczoraj też tak pomyślałem, kiedy słyszałem, że doktor Jones mówił o tym, że kocha Polskę, pomyślałem, a kogo ja tak naprawdę kocham. I spostrzegłem tak, że mam cztery miłości. Żona, mam nadzieję, że się nie obrazi, bo ona też jest w tej liście. I też pomyślałem, że kocham Polskę. To nie dlatego, że mówię tu jako zaproszony gość, a dlatego, że spędziłem w Polsce ponad 9 lat. I tak naprawdę to duży, duży kawał czasu. I dzisiaj, kiedy przyjeżdżam do was, nie tak często, bo różne sprawy, rodzina, praca, służba, widzę, że was coraz więcej. I niektórzy, twarze niektórych osób niestety nowe dla mnie. Ale wiem, że to jest błogosławieństwo dla zboru, że przychodzą ludzie, że ludzie interesują się Słowem Bożym. I mam nadzieję, że ten czas, który tu spędzacie w tym zborze, w tym miejscu, to będzie błogosławiony czas. I właśnie te 9 lat w Polsce byli naprawdę dużym błogosławieństwem dla mnie. I ja mogę powiedzieć szczerze, że kocham Polskę i Polaków. Ale po drugie, mam miłość i kocham swój kraj. I dlatego jestem w swoim kraju, mieszkam w swoim kraju, służę dla Pana w swoim kraju. Niestety Polacy, przepraszam, musicie mnie przeprosić za to. I oczywiście kocham swoją żonę. Nie dlatego, że... Nie w tym sensie, że ona jest trzecia w kolejce w tej liście. Nie mogę tak odróżnić, że kocham żonę, bo Bóg dał mi taką wspaniałą osobę. Też dzieci... całą rodzinę swoją, ale najbardziej, co wczoraj tak myślałem, że to wszystko w sumie nie ma znaczenia, bo mam jeszcze czwartą miłość, mam jeszcze niebiańską ojczyznę i to wszystko decyduje, jaką mam miłość do innych rzeczy. Do innych krajów, do innych ludzi, do swojej żony, do swojej rodziny. I to decyduje, czy wpływa na moją służbę, na moją postawę. Powinno. Nie mówię, że jestem doskonały. Nie mówię, że jestem osobą zawsze godny przykład ze mnie można. Żona powie, że nie, na pewno. Ale uważam, że to, jaką miłość mamy do Boga, do niebiańskiej ojczyzny, powinno decydować, czy wpływać na resztę naszego życia. Jakie decyzje podejmujemy, jakie działanie, o czym myślimy, cała skala naszych wartości, To wszystko jest ważne tylko dlatego, że kochamy Ojca naszego niebieskiego i Jego Syna. Dzisiaj chciałbym, jak powiedziałem, tradycyjnie, tak, z Księgi Psalmów, i ten psalm, który, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest psalm 130. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy czytamy te psalmy, to jest psalmy, pieśni, nazywają się pieśni pielgrzymek. Prawowierny Żyd powinien był chociaż raz w roku przyjść na jakieś święto, największe święto w Izraelu. I kiedy oni szli z różnych miejsc, to czasami było odległości dalekie, oni śpiewali te pieśni, pieśni pielgrzymek. I tu mamy całą taką grupę psalmów, te psalmy śpiewali ludzie, którzy przychodzili, szli do świątyni, do Jerozolimy, do miasta Boga Najwyższego. I każdy psalm z tych chyba 12-13 psalmów, pieśni pielgrzymek, ma jakiś swój temat. Miał jakiś swój temat. Ogólnie większość z nich była tymi pieśniami radości. Ale tak naprawdę, kiedy na to patrzymy, kiedy myślimy o swoim życiu, to wiemy, że nie zawsze mamy radość. Tak, ja powiedziałem, że kocham niebiańską ojczyznę, kocham swoją żonę, Białoruś, Polskę, ale to nie znaczy, że w moim życiu, że mam takie nastawienie, że w moim życiu wszystko będzie w porządku. Że jeżeli ja jestem właśnie taką osobą, to automatycznie u mnie Bóg wszystko błogosławi i żadnych problemów, żadnych kłopotów nie będę miał. Nieprawda. To jest, Biblia oczywiście pokazuje, że dużo wierzących osób, mimo to, że byli wierni Bogu, mieli dużo kłopotów, dużo problemów. Czasami z powodu wiary, swojej wiary, bo byli prześladowani, a czasami z powodu swoich grzechów, swoich jakichś osobistych problemów. I uważam, że kiedy dzisiaj widzę wszystkie te twarze, a niektórych tam nie widzę nawet, nie każdy z was jest radosny. Oczywiście jest niedziela, jest dzień wolny, jest spotkanie w kościele. Powinniśmy radować się, tak? Takiej możliwości zobaczyć braci i sióstr, z którymi mamy wspólnego ducha. Ale niestety, no tak jest, taka jest prawda, że mamy problemy. Ja myślę, że tak jak ci pielgrzymowie, którzy szli do Jerozolimy, wchodzili w górę, bo Jerozolima była trochę wyżej położona, też mieli te problemy. I ta pieśń, 130 psalm, mówi o duchowych problemach, w których znajduje się, czasami może znajdować się człowiek. Oni idą z daleka, ale na sercu jest smutek. Ten smutek może być z różnych powodów. To może być, mogą być problemy w rodzinie, to mogą być problemy z powodu swojego niedowiarstwa, grzechów. Może być odwrotnie, mogą być problemy z powodu wiary. Bo kiedy wyznajemy swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, to powinniśmy być gotowi do tego, że będziemy prześladowani w różny sposób. Niekoniecznie do więzienia czy śmierć nam grozi, ale jest jakiś taki ucisk. I właśnie 130 psalm mówi o pieśni, którą śpiewają ludzie idący na spotkanie z Bogiem w Jerozolimie, w Jego świątyni, ale mają smutek w sercu. I wiecie co, ten psalm mówi nie tylko o smutku jako takim, a to, że ten smutek może spowodować певną духовną przemianę. Ponieważ nasze utrapienia, nasze uciski powodują to, że zaczynamy myśleć o tym, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak jest w moim życiu. I to spowoduje, z kolei powinno spowodować zrozumienie, że powinna być jakaś duchowa zmiana w moim życiu. I właśnie ta pieśń mówi o konieczności duchowych zmian w naszym życiu. Co robi, powinna robić wierząca osoba, która wierzy w Boga, która idzie z Nim na spotkanie, przychodzi do zboru, czy tak jak ci pielgrzymowie do Jerozolimy, zmierza do Jerozolimy, ale ma ten smutek, ma te problemy w swoim życiu. Musi zwrócić się do Pana. To jest bardzo proste. Zobaczcie, pierwsze dwa wiersze mówią. Pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Te słowy mówią o tym, że naprawdę osoba cierpi. Kiedy błaga, kiedy zwraca się do Boga, ona cierpi. Ale ma, powiedzmy, właściwe nastawienie, że co nastawienie, chodzi o to, że do kogo ma się zwrócić? Do Boga. Wiecie, ja nie mówię jakichś takich skomplikowanych rzeczy. Jest bardzo proste. Mamy problem, szukamy pomocy u Boga. I ten psalm o tym mówi. Mamy problem, mamy utrapienie, mamy ucisk. Gdzie szukamy pomocy? U Boga. To jest właściwy sposób, właściwa osoba, która może nam pomóc. Teraz, kiedy włączamy telewizję albo patrzymy tam między jakimiś ciekawymi rzeczami, reklamy nam pokazują, to zawsze jest taki, powiedzmy, trend, tak? Musimy zwrócić się, sięgnąć porady profesjonalisty, tak? Albo tam fachowca, tak? I nam dentyści w takich białych, nie wiem jak to się... W fartuchach nam radzą, co mamy zrobić, jaka pasta, jaka szczoteczka, tak? Co trzeba od zębów tam i tak dalej, albo jakieś leki zażywać. Tam, jeżeli trzeba coś wybudować, to oczywiście odpowiednia osoba w odpowiednim stroju nam mówi, że i nam wciskają, mówią, że musimy zwrócić się do ludzi, którzy znają się na tym. To mówię wam, że wczoraj słyszeliśmy, że Bóg, kiedy stworzył wszechświat, On tchnął życie w ten wszechświat i oczywiście dał życie człowiekowi. Więc kto jest tym profesjonalistą w naszym życiu, który zna każdy nasz wdech, każdy nasz ruch, każdą naszą myśl i każdą naszą problemę. Oczywiście Pan, Stwórca Wszechświata, Stwórca każdego z nas. Więc jest logicznie, że musimy zwracać się właśnie do Niego. To jest jedyna osoba, która nas zrozumie. Czasami matka nas nie zrozumie, żona, mąż nie zrozumie, ale Bóg zrozumie. Autor tego psalmu mówi, że z głębokości wołam do Ciebie. Prawda jest taka, że najgłębsze miejsce, które możemy znaleźć na naszej planecie, ten rów Mariański, tak? I tam Bóg nas usłyszy. Nie ma takiego miejsca, gdzie Bóg nie mógł nas usłyszeć. Jeżeli człowiek okaże się w jakichś takich dużych problemach, utrapieniach, nieważne gdzie, o jakiej porze, Bóg zawsze słyszy. Pamiętacie przykłady z Biblii? Jonasz, Job, Daniel. Najgorsze miejsce, gdzie możemy, nie możemy nawet teraz wyobrazić sobie te problemy, które oni mieli. Ale Bóg ich usłyszał. I oczywiście ten psalm nie mówi o jakichś geograficznych miejscach. Psalm mówi o głębokości naszych problemów, naszych utrapień. Ale Bóg jest gotów nas usłyszeć. Dawid w 139 psalmie mówi coś podobnego. Mówi, że gdzie ja pójdę od ducha Twego? Wszędzie, tak? Na głębokości, na wysokości i skrzydła orła wezmę, tak? Wszędzie Bóg jest. I to jest niesamowita rzecz. To jest niesamowita rzecz. Bóg zna, jak głębokie są nasze problemy. Bóg zna, jak ciężko przeżywamy coś. I Bóg zna, w jakim miejscu te problemy nas spotykają. I też i tam słyszy nas. Zwrócimy uwagę na 3 i 4 wersety. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. 4 i 3 wersety mówią nam o pewnej przeszkodzie, którą mamy która stoi między mną a Bogiem. Problem jest taki, że człowiek, który ma problemy, często sam te problemy stwarza dla siebie i później się boi zwrócić się do Pana, bo czuje swoją winę. I niektórzy błędnie myślą, że oni trochę się zmienią, żeby nie być tacy, wiecie, no, takimi najgorszymi grzesznikami i wtedy ja się zwrócę do Pana, wtedy Pan do mnie może zwróci się, bo teraz to tak nie wypada, nie ten czas. Jestem zbyt zły. Albo jeszcze nie poradziłem ze swoimi problemami, ja trochę tak sobie to wszystko poukładam i wtedy się zwrócę do Pana. I tu jest napisane, że jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi, lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Problem jest w tym, że człowiek nie może stać mniejszym grzesznikiem albo bardziej usprawiedliwionym. Człowiek nie w stanie tego zrobić sam, ponieważ jakby Bóg liczył nasze winy, zważał na nasze winy, to zniknęlibyśmy. Zniszczyłby nas. Ale autor tego psalmu rozumie, że jednak mimo to, że on jest niedoskonały, musi zwrócić się do Boga i u Niego prosić przebaczenia. Żeby tą przeszkodę usunąć między mną a Bogiem, to ja muszę zwrócić się jednak do Boga. Nie zwracać uwagi na swoją niedoskonałość. Bo często tak ludzie myślą, że poradzą trochę, poukładają swoje życie, swoje problemy i wtedy do Boga się zwróci. Ale tak nie jest. Bóg jest tym, który zna nasze problemy i który może poradzić z naszymi problemami, nie człowiek. I ta przeszkoda czasami jest poważna i człowiek, który trafi w ciężkie okoliczności, znajduje się w ciężkich okolicznościach, nie może ruszyć się do przodu, bo myśli, że no Bóg jestem niedoskonały, jestem nie do końca taki dobry. Jakby trochę lepszy byłem, to Bóg by mnie usłyszał. Ale autor tego psalmu mówi, że tej przeszkody nie powinno być. Bóg jest tym, który zna wszystkie nasze winy, zna wszystkie nasze grzechy. I jakby on zaczął liczyć grzech każdego z nas, to żaden z nas nie ocalałby. Nie trzeba bać się Boga, nawet wtedy, kiedy on, kiedy ja sam sprawiłem sobie kłopoty. Ale jednak ten psalm mówi, że lecz u ciebie odpuszczenie, aby się ciebie bano. Czasami my się boimy Boga dlatego, że on nie da nam odpuszczenia. Ale tu jest odwrotnie. Trzeba się bać Boga, dlatego że tylko u Niego jest odpuszczenie. Że tylko On jest tą osobą, która może nam to odpuszczenie grzechów, naszych win nam dać. Ja się boję być niedoskonałym przed Bogiem, więc ja muszę zwrócić się do Boga o Jego doskonałość, o Jego odpuszczenie. Więc kiedy mamy utrapienia, kiedy mamy problemy i jednak idziemy do Boga, jak ci pielgrzymowie, albo idziemy do zboru, nie? I przychodzimy do zboru, wszyscy się radują, a ja nie mam radości. I nawet wiem, dlaczego nie mam radości, bo coś tam zrobiłem, bo coś tam w moim życiu się dzieje. Ja muszę zwrócić się do Pana Boga. On jest jedyny, który zna moje problemy. Jedyna osoba, która może z nimi poradzić. Ponieważ jest moim Stwórcą. Stwórcą całego wszechświata. I muszę bać się Go, nie dlatego, że On mnie nie przyjmie lub odrzuci, a dlatego, że On jest sprawiedliwy. I wie, że ja nie jestem sprawiedliwy i muszę szukać u Niego przebaczenia, ponieważ Jego sprawiedliwość w końcu się objawi. Jak ja się nie zwrócę do Niego, po pewnym czasie Bóg będzie jakoś działał, tak? Albo może być za późno. Człowiek umrze bez przebaczenia. I zobaczcie, co mówi autor dalej tego psalmu. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana. Tęsknię niż stróże po ranku. Bardziej niż stróże po ranku. Kiedy wierząca osoba zwraca się do Boga, przekracza te przeszkody, mniemane przeszkody, rozumie, że odpuszczenie ma tylko Bóg, że wszystkie problemy rozwiązuje tylko Bóg. Teraz on pisze, że oczekuje z pewnością. Oczekuje z pewnością. To jest bardzo mocne słowa. Jeszcze nic się nie wydarzyło w moim życiu, ale mogę oczekiwać z pewnością. Ponieważ Bóg nie zostawi tej sprawy. Bóg mojej sprawy nie zostawi. On widzi moje wszystkie problemy. Ja otworzyłem się przed Nim, oddałem Mu wszystko, więc mogę spokojnie oczekiwać. Oczywiście spokojnie się nie da, ale przynajmniej mentalnie rozumiem, że Bóg zadziała. Bóg powinien zadziałać. Tu jest pokazane, że tak jak oczekuje tak dusza, jak tęsknie tak, jak niż stróże po ranku, podobne. Jak nie wiem, czy to jest właściwe tłumaczenie. Chodzi mi o to, że jak stróże, którzy w nocy tam czegoś pilnują, tak, oczekują, że już noc się kończy i przyjdzie ten poranek i ten czas straży już się skończy, będę wolny. Więc to jest tak obrazowo pokazane, jak człowiek wie, że w końcu będzie poranek, że w końcu noc przeminie i zamieni się w dzień. I tu widzimy dokładnie to samo. W naszym życiu możemy oczekiwać tego poranku, tego nowego dnia, bo każdy problem pomaga nam zrozumieć źródło naszej pomocy, czyli zrozumieć Boga. Kiedy mam problemy, kiedy przechodzę przez trudności w swoim życiu, pielgrzymując, jak ci pielgrzymowie do Jerozolimy, do miasta niebieskiego, przechodząc przez trudną drogę życia, mam nadzieję, pewną nadzieję w Bogu, że za ciemnością będzie światłość. Ostatnie wiersze tego psalmu mówią: Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupił Izraela od wszystkich win jego. Nie wiemy, kto jest autorem, czy kto był autorem tego psalmu, ale możemy z pewnością powiedzieć, że on już coś takiego przeżywał w swoim życiu. Coś podobnego w jego życiu się zdarzało. On wie, że Bóg jest w stanie wybawić ludzi, kiedy oni na samym dole swoich problemów znajdują się. Kiedy przechodzą przez najgłębsze przeżycia w swoim życiu. I on jako świadectwo mówi, że Bóg odkupił Izraela. Pamiętacie te problemy Izraela w Egipcie? Później będą problemy w Babilonie. I Bóg zawsze wyprowadzał Boży naród z tej niewoli, z tych problemów. Ta osoba ufa Bożemu Słowu. Ta osoba ma pewne doświadczenia w swoim życiu, dlatego mówi o tym, że tak jak w reklamie się mówi, nie, zwróćcie się do fachowców. I kto jest naszym fachowcem duchowym? Jezus Chrystus. Bóg. Bóg Wszechmogący. I On jest w stanie poradzić z naszymi grzechami, z naszymi problemami. I nawet jeżeli pielgrzymujemy jak tamci ludzie do Jerozolimy i przeżywamy ciężkie momenty w swoim życiu, Bóg w stanie poradzić się z tym. Właśnie ten psalm, nie tylko wołanie o pomoc do Boga, a pieśń o tym, że przez te problemy, przechodząc przez te problemy, duchowo zmieniamy się. Zaczynamy bardziej ufać Bogu. Skoro mamy właściwe spojrzenie na Boże dzieło, na osobę Boga Wszechmogącego, to Bóg też nas kształtuje. Nasz duchowy charakter, w naszym codziennym chodzeniu przed Bogiem zmieniamy się. Kiedy doświadczamy tych problemów, Bóg zaczyna przez to nas kształtować na swój obraz. I ta pieśń nie tylko wołanie o pomoc, ta pieśń o konieczności duchowej przemiany w człowieku. Co ja chcę powiedzieć na końcu, że jeżeli ktoś z nas ma albo będzie miał jakieś problemy, jak przeżywać jakieś trudności będzie, albo przechodzić przez ciężkie momenty w swoim życiu, oczywiście musi zwrócić się do Boga. To nie ma żadnych dyskusji na ten temat. Ale też musicie pamiętać, że to jest potrzebne dla naszego duchowego wzrostu. Że w naszym życiu coś się stało, że powinna być duchowa przemiana. Jeżeli ja zgrzeszyłem i mam z tego powodu problemy, więc musi być duchowa przemiana. Jeżeli coś w moim życiu się wydarzyło, muszę jakoś się nastawić, że Bóg to dopuścił, dlatego żeby coś zmienić we mnie. Żeby był lepszym chrześcijaninem, żeby był lepszym świadectwem. I ten psalm mówi o takich ludziach jak my. Ten psalm mówi o mnie i o was. Ponieważ pielgrzymujemy do tej niebiańskiej Jerozolimy i mamy te same problemy. Czy to w Polsce, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to na Białorusi. Na Białorusi mniej. Tam Bóg bardziej błogosławi. Musimy zwracać się do naszego najwyższego fachowca. I on przemieni nie tylko nasze życie, ale podejście do pewnych rzeczy. Amen.
dałeś nam błogosławieństwo słuchać tego, co Twój Duch Święty objawił.